Witam Was bardzo serdecznie i dziękuję za to, że podjęliście to zaproszenie do wędrówki w kierunku źródła naszej wiary. Ta Ewangelia, którą przed chwilą odczytaliśmy, zaczyna się od słów mówiących o tym, że Jezus znowu zjawił się w świątyni, a wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Myślę, że ten obraz trzeba, żebyśmy sobie jakoś mocno postawili przed oczy. Ta prawda już innymi słowami została wyrażona wczoraj. To Jezus naucza, to Jezus prowadzi rekolekcje. To Jego trzeba słuchać. I myślę, że każdy z nas już ma na tyle wiary, tej wiary nie tylko nadprzyrodzonej, którą otrzymał na Chrzcie Świętym, ale tej wiary, która jest doświadczeniem jego życia, życia chrześcijańskiego, że na taki akt może się zdobyć. Słuchać Jezusa, który mówi przez usta kapłana. Wczoraj zapowiedziałem, że podejmiemy refleksję na temat, co to znaczy wierzyć. Prawda jest taka, że o wierze możemy mówić nie tylko w znaczeniu religijnym. Tak naprawdę na co dzień w zwykłych sprawach posługujemy się wiarą, czy może bardziej wierzeniem. Wierzymy sobie nawzajem. Jest to z jednej strony bardzo wygodna sprawa, bo nie muszę za każdym razem sprawdzać wiarygodności tego, co ktoś mi mówi. Przyjmuję to takie, jakie jest. Wierzę drugiemu człowiekowi. Jeżeli matka pyta syna czy córki, jak było w szkole, co robiliście, a dziecko opowiada, to matka mu wierzy. Ale jest jeden taki ważny element. Zawsze może sprawdzić. Może pójść do szkoły na wywiadówkę, może zostać wezwana przez nauczyciela i wtedy dowie się całej prawdy. Ale jednak wierzy swojemu dziecku. Podobnie jest w innej sytuacji, kiedy stajemy na przykład w sklepie przed półką z towarami, widzimy ceny, to wierzymy, że to, co jest zaznaczone na towarze, tyle nas będzie kosztowało przy kasie. Ale jednocześnie dobrze wiemy, że każdy towar możemy, jeśli jest taka możliwość w sklepie, przystawić do czytnika i sprawdzić, jaka jest naprawdę cena. Wierzę, a jednocześnie mogę sprawdzić. Jeszcze inna sytuacja. Powiedzmy, profesor, który prowadzi badania naukowe, musi przeprowadzić szereg doświadczeń, analiz. Nie robi tego sam. Prosi o to, zleca tę pracę swoim asystentom, część nawet studentom i wierzy, że ci jego pomocnicy rzetelnie wykonują to zadanie, które im zlecił, że na wynikach tych badań może bazować. On im wierzy, ale znowu jednocześnie mógłby to wszystko sprawdzić. Oczywiście wymagałoby to wielkiego nakładu siły. A więc wiara w takim znaczeniu potocznym jest naszym codziennym doświadczeniem. Wierzymy sobie. Jest to wygodne, ale z drugiej strony też może być niebezpieczne, bo nie ukrywajmy, często ktoś może wykorzystać naszą łatwowierność, żeby nie powiedzieć naiwność, to, że jesteśmy dla niego bardzo przekonujący. Ale to jest jeszcze nie ta wiara, do której źródła chcemy dotrzeć. Człowiek odkrywa w sobie niejako intuicyjnie, że oprócz tego świata, w którym się porusza, świata, który może właśnie sprawdzić za pomocą zmysłów, dotyku, słuchu, wzroku, smaku także, jest jeszcze jakiś inny świat. Coś mu mówi, że to nie jest wszystko, nie jest to cała przestrzeń, w której może się poruszać, nie tylko w sensie fizycznym, ale także w znaczeniu swojego umysłu. I chociaż rozum ciągle mówi mu sprawdź, zbadaj, zanalizuj, poszukaj dowodów, to jednak w głębi, gdzie jest przekonany, że jest inny świat. To trochę tak jak śpiewała Antonina Krzysztoń. Jest inny świat. Ja wiem, że gdzieś on tam jest. Inny świat. I człowiek odkrywa w sobie takie dążenie, by ten świat poznać. Poznawanie tego świata innego, niewidzialnego, dokonuje się przez pewne porównanie z tym światem, który znam. Jeżeli ten świat jest wypełniony jakimiś istotami, to i tam też ktoś musi być. Ktoś, to znaczy osoba, z którą mogę wejść w relację. I okazuje się, że człowiek idąc tak krok po kroku, odkrywa, że już nie tylko intuicja, która mu podpowiada, że w tym świecie ktoś jest, ale że ktoś z tego świata do niego przemawia, że ktoś w tym świecie chce mu siebie objawić, powiedzieć o sobie w sposób dla niego zrozumiały, to znaczy dostępny dla niego, dla jego zmysłów, dla jego rozumu, tak żeby był przekonany, i to nie na 50%, ale na 100%, że ten Bóg jest. I jest to jedna z naszych prawd wiary, że człowiek o naturalnych siłach swojego ludzkiego rozumu jest zdolny dojść do przekonania, że Bóg istnieje. Pierwszy raz używam, mówiąc o wierze, teraz słowa Bóg. Bo to jest właśnie ta istota, która do nas z tamtego świata się zwraca. I ta intuicja może być czymś błędnym, może człowiek niejako po omacku szukać Pana Boga. I tak było przez wiele, wiele lat istnienia człowieka na ziemi. Ale w którymś momencie Pan Bóg wybrał sobie taką grupę ludzi, taki naród, któremu zechciał się objawić. Objawić przede wszystkim tę prawdę, że jest i że jest jeden. I tej prawdzie ten naród, naród wybrany, jak go nazywamy, mówiąc językiem Pisma Świętego, tej prawdzie był wychowywany i tę prawdę miał przekazać. I gdyby wrócić jeszcze na moment do tego naszego potocznego wierzenia. Dlaczego wierzymy sobie nawzajem? Dlatego, że ta osoba, którą obdarzamy zaufaniem, której wierzymy, jest dla nas wiarygodna ze względu na autorytet, który dla nas posiada. Naród wybrany, który przyjął objawienie Pana Boga, przyjął je w jakiś sposób ze względu na autorytet, na wielkość, na wszechmoc tego Boga, który przez różne znaki i cuda, zwłaszcza te, które się działy w Egipcie i później przez całą drogę do Ziemi Obiecanej, przekonały go o wielkości tego jedynego Boga. Opierać swoją wiarę na autorytecie Boga to jest już jakby pierwszy krok, wyższy niż ta wiara potoczna. Opieram się nie już na tym, że mogę to sprawdzić, że mogę w jakiś sposób dojść do tego, czy ktoś mi mówi prawdę, ale przyjmuję dlatego, że autorytet osoby, osoby Pana Boga, który mi się objawia, przekonuje mnie o tym, że to jest prawda. Ale prawdą jest też to, że wielkość i autorytet osoby, której wierzę, nie wystarczy. Może w dziedzinie ludzkiej tak, kiedy autorytet z jakiejś dziedziny nauki, ekonomii, polityki czy jeszcze jakiejś innej przemawia do nas, mówiąc, operując często specjalistycznymi zwrotami, wierzymy temu człowiekowi. Jakoś jego autorytet naukowy do nas przemawia. I nie będziemy pytać innych fachowców, czy analizować jego wypowiedzi, tylko przyjmujemy ją taką, jaką jest. Zresztą nawet utarło się coś takiego, że coś jest naukowo udowodnione, że nauka tak mówi. Autorytet nauki, wierzymy jej. W relacji z Panem Bogiem, bo wiara jest relacją, czyli osobistym odniesieniem do Pana Boga, sam autorytet Pana Boga nie wystarczy. Może na jakiś czas, na jakimś etapie tej relacji tak, ale w którymś momencie człowiek może się przeciwko takiemu autorytetowi zbuntować. Może nie chcieć słuchać Pana Boga. Może się Go bać i tylko dlatego spełniać Jego polecenia, nakazy, wypełniać Jego przykazania. Ale to nie będzie prawdziwa relacja wiary, tej relacji osobowej. I musi być coś więcej. I tym czymś więcej jest miłość. To miłość nie, którą ja obdarzam Pana Boga, tylko odwrotnie. miłość Boga, którą On mnie obdarzy, o której mnie przekonuje. Paręnaście lat, jeśli nie więcej temu, Skaldowie śpiewali taką piosenkę: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Oczywiście słowa tej piosenki dotyczyły relacji między mężczyzną a kobietą i miłości, która ich łączy. Ale bardzo trafnie możemy te słowa też odnieść do tego, co Pan Bóg czyni wobec nas. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś przez duże K pokochał i kocha mnie niezmiennie i na Jego miłość nigdy nie musiałem sobie zasłużyć, a poprzez cały stworzony świat, poprzez różne wydarzenia z mojego życia, poprzez to, czego doświadczam, On mi nieustannie mówi, że mnie kocha. Jeżeli ja uwierzę tej miłości, ja przyjmę tę Jego miłość i zechcę na nią odpowiedzieć aktem wiary, to już będę blisko, prawie u źródła tej wiary, o którą chodzi. Ale to jeszcze, jakby się wydaje, nie jest wszystko. Mówiliśmy wczoraj, zasygnalizowaliśmy, że mamy podejść do źródła chrzcielnego, do momentu, w którym zrodziła się we mnie wiara nadprzyrodzona. To, że uznaję autorytet Pana Boga, jestem mu w jakiś sposób posłuszny, to, że daję się przekonać o Jego miłości, to już jest dobrze, ale trzeba, żebym zechciał przyjąć ten nadprzyrodzony dar, który On mi daje, dar wiary, czyli nie tylko wysiłek mojego intelektu, wysiłek mojej woli. Tak przyjmuję, Boże, zaprawdę to, co mówisz. Tylko przyjmuję ten dar, który jest nadprzyrodzoną zdolnością, duchową mocą do tego, bym był zdolny przyjąć o wiele więcej, niż jestem w stanie sobie wyobrazić za pomocą mojego rozumu, czy zbadać w jakikolwiek sposób dostępny mi tutaj w doczesności. Ta nadprzyrodzona łaska wiary otwiera nie tylko mój umysł, ale przede wszystkim moje serce. Ta relacja miłości, gdyby nie dokonała się pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem, pomiędzy mną a Panem Bogiem, pomiędzy Tobą a tym, który Ci się objawia, to ta łaska wiary, którą otrzymałeś na Chrzcie Świętym, można by powiedzieć, byłaby ciągle uśpiona. Żeby obudzić w sobie tę nadprzyrodzoną łaskę wiary, trzeba jakby na nowo uwierzyć w miłość Pana Boga. Miłość, która się na różny sposób wyraża i która na różny sposób dotyka mnie, mojego życia, moich bliskich. Czasem poprzez rzeczy trudne. Rzeczy trudne, które są dla mnie niewygodne, które często przypisuję Panu Bogu jako niewysłuchane modlitwy, czy brak Jego opieki, czy zamknięcie oka opatrzności. A to wszystko tak naprawdę jest wyrazem Jego miłości. Bo Bóg mądrze kocha każdego z nas i chce tę miłość nam objawić. Jeśli człowiek przyjmie ten dar miłości i na nią odpowie, to wtedy ta nadprzyrodzona miłość, która w nim jest, nie będzie tylko uśpionym darem, ale czymś, co pozwoli mi zrobić kolejny krok. A tym kolejnym krokiem to jest posłuszeństwo w wierze, to znaczy podporządkowanie swojego życia Panu Bogu. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że często dzieje się odwrotnie, że staramy się być posłuszni Panu Bogu, to znaczy spełniać Jego przykazania, te Boże przykazania, czy przykazania kościelne, to co słyszymy z Ewangelii i robimy to niejako na siłę, no bo tak wypada, bo jestem chrześcijaninem, bo jestem katolikiem, bo tak mnie wychowano. I sprężam się niejednokrotnie do tego, żeby się przykroić do tych ram, które wyznaczają mi przykazania, ale ciągle widzę, że to pęka, bo nie ma właściwej motywacji. Posłuszeństwo w wierze, czyli spełnianie przykazań, może się dokonywać tylko wtedy, w sposób sensowny, jeżeli ja to robię z miłości do Pana Boga, tego, który mnie objawił swoją miłość. Dla kogoś, kogo kocham i o kim wiem, że mnie kocha, ja jestem w stanie zrobić wszystko. Jeżeli Moje odniesienie wiary do Pana Boga będzie się opierało na tym, co powiedzieliśmy, na autorytecie, który jest wielki, który może też przerażać, to będzie za mało, będę się buntował. Natomiast w momencie, kiedy to będzie relacja oparta na miłości, posłuszeństwo w wierze będzie niejako czymś naturalnym. Jeśli kogoś kocham, zrobię dla niego wszystko. Jeśli kocham swoje dziecko, zrobię dla niego wszystko. Jeśli kocham swoją żonę, zrobię dla niej wszystko, żeby odpowiedzieć na jej miłość i obdarować ją miłością. Jeśli kocham Pana Boga i chcę odpowiedzieć na Jego miłość, to Jemu podporządkuję swoje życie. Chociaż czasem może nie do końca będę rozumiał to, co się ze mną dzieje, te drogi, jakimi mnie prowadzi. Ale na tym polega ten jakby najwyższy stopień wierzenia, zawierzenia Panu Bogu, posłuszeństwa w wierze. Pamiętam taką sytuację sprzed kilkunastu lat, kiedy będąc z grupą moich przyjaciół na takim zimowisku, była z nami osoba niewidoma, może nie od urodzenia, ale od trzeciego roku życia, więc niewiele pamiętała, jak wygląda świat. I jej wielkim marzeniem było to, żeby no choćby kilka razy zjechać na nartach. I ktoś roztropnie czy nieroztropnie w moim imieniu obiecał, że jak ksiądz przyjedzie, to on ci pozwoli pojeździć na nartach. I okazało się, że ta niewidoma dziewczyna była na tyle zdolna zaufać nam jako swoim przyjaciołom, że włożyła nie tylko buty narciarskie, ale przypięła narty. I kiedy powiedzieliśmy jej: słuchaj, będziesz zjeżdżać w dół, tam jest naprawdę wolna przestrzeń, ktoś będzie biegł obok ciebie, żebyś słyszała, czy dobrze jedziesz. Zgodziła się na to i pierwsza jazda wypadła całkiem nieźle. No ale biegać po śniegu z górki z jakimś, kto o wiele szybciej się przemieszcza, jest trudne. Więc jakby poprzeczka poszła w górę. Mówimy: słuchaj, ktoś na górze cię wypuści, a ktoś na dole cię przejmie. I ona mówi: dobrze. I na tyle była zdeterminowana do tej jazdy na nartach, że zgodziła się na to wszystko. Na tyle nam, osobom widzącym, jako osoba niewidoma, zawierzyła, że to jej pragnienie, marzenie się spełniło. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak to jest, nie wiem, jechać na nartach, nawet jeśli zamknę oczy, czy jechać na rowerze. Też tego próbowała. Ktoś inny jej to drugie marzenie spełnił. Ale to pokazuje, że jeżeli człowiek człowiekowi jest w stanie tak zaufać w imię spełnienia jakiegoś pragnienia, to o ileż bardziej takie zawierzenie należy się Panu Bogu. Jeżeli wiem, że On mnie kocha i to kocha w sposób przeze mnie niezasłużony, jednocześnie niezmienny, choćby nie wiem, co robił, to miłością chce mnie obdarzać, to ja w imię tej miłości chcę Panu Bogu powierzyć swoje życie. Bo któż o nie może się lepiej zatroszczyć? Dlaczego czasem nie wierzymy Panu Bogu? To już będzie temat do kolejnego rozważania, na które bardzo serdecznie zapraszam jutro. Jakie są trudności w wierze? Co nam w tym wierzeniu czy zawierzeniu Panu Bogu przeszkadza? Jaka siła osobowa działa na naszą niekorzyść? Byśmy nie wierzyli Panu Bogu, a wierzyli temu, który jest przeciwnikiem Pana Boga.